Hrabia wybiegł młodzieńczym krokiem. Zapał, z jakim ten oddany sługa królewski spełniał swoje obowiązki, zdawał się mu ujmować 20 lat. Ludwik XVIII został sam. Rzuciwszy okiem na otwarty tom Horacego, szepnął: Justum et tenacem, propositi virum. Pan de Blacas powrócił z taką samą szybkością, z jaką wyszedł. Ale w przedsionku musiał się powołać na autorytet królewski. Zakurzona odzież Wilforta, jego strój uchybiający wymogom dworskiej etykiety, zirytował pana de Brézy, zdumionego widokiem młodzieńca, który pragnął stanąć tak ubrany przed obliczem monarchy. Ale hrabia usunął wszelkie trudności, powiedziawszy tylko: rozkaz królewski. I mimo zastrzeżeń, jakie mistrz ceremonii wysuwał nadal, występując w obronie zasady, Wilfort został wprowadzony. Król siedział na tym samym miejscu, gdzie zostawił go hrabia. Otwarłszy drzwi, Wilfort stanął na wprost króla. Ulegając pierwszemu odruchowi, młody sądownik jakby wrósł w ziemię. — Proszę, panie prokuratorze — rzekł monarcha. — Niech pan wejdzie. Wilfort skłonił się i postąpił kilka kroków, czekając, aż monarcha zwróci się do niego. — Panie prokuratorze — zagadnął Ludwik XVIII — hrabia de Blacas utrzymuje, że przywiozłeś jakieś ważne nowiny. — Pan hrabia się nie myli, sir. Mam nadzieję, że i najjaśniejszy pan przyznać mi to raczy. Przede wszystkim, czy zło wydaje się panu aż tak wielkie, jak próbowano mnie o tym przekonać? — Miłościwy panie, sprawa to nagląca, ale mam nadzieję, że mój pośpiech pozwoli zapobiec złu. Wyjaśnij pan rzecz dokładnie, jeśli łaska, rzekł król, któremu udzielało się wzburzenie widoczne na odmienionej do niepoznania twarzy pana de Blacas i przebijające z głosu Wilforta. Mów, a nade wszystko zacznij abowo, gdyż lubię, aby wszędzie panował ład. Sir, ozwał się Wilfort, zdam miłościwemu panu najściślejszy raport z przebiegu sprawy, ale proszę, by wasza królewska mość darować raczył, jeśli w moje słowa wkradnie się jakaś niejasność, wywołana li tylko onieśmieleniem. To zręczne pochlebstwo, rzucone na samym wstępie, zapewniło Wilfortowi, jak się o tym zaraz przekonał, życzliwość dostojnego słuchacza. Sir, przyjechałem możliwie jak najszybciej do Paryża, aby powiadomić miłościwego pana, że wykryłem w ramach moich urzędowych funkcji zamach prawdziwy, który w niczym nie przypomina zwykłych spisków, jakie knują co dnia rozmaite męty społeczne albo wyrzutki z armii. To groźna zawierucha, która chciałaby zmieść ni mniej, ni więcej, tylko tron królewski. Sir, uzurpator, uzbroił 3 okręty. Ma jakieś zamiary, absurdalne być może, ale jakkolwiek absurdalne. Mogą się one okazać straszliwe w skutkach. O tej porze uzurpator opuścił już wyspę Elbę, aby wylądować bądź w Neapolu, bądź na wybrzeżach Toskanii, bądź też nawet we Francji. Miłościwy pan wie z pewnością, że władca Elby utrzymywał nadal stosunki z Włochami i z Francją. — Tak, mój panie, wiem o tym — odparł król wyraźnie poruszony. — A ostatnio ostrzegano nas, że przy ulicy Świętego Jakuba odbywają się zebrania stronnictwa bonapartystów. Ale mów pan dalej, jakim sposobem dowiedziałeś się o tych szczegółach? Sir, wiadomości te zebrałem, przesłuchując pewnego Marsylczyka, którego kazałem inwigilować już od dłuższego czasu, a pojmałem w dniu mojego wyjazdu. Ten osobnik, marynarz, obierzy świat o poglądach bonapartystowskich, które wydawały mi się podejrzane, wstąpił cichaczem na Elbę. Widział się z marszałkiem dworu, który powierzył mu specjalną misję. Miał się udać do Paryża, odwiedzić pewnego bonapartystę. Nazwiska tego człowieka nie udało mi się wydobyć i przekazać mu ustne polecenie, żeby przygotował umysły na rychły. Z pewnością, miłościwy pan raczy zwrócić uwagę, że są to słowa podsądnego. Powrót Napoleona.
Gdzież jest ten człowiek?
W więzieniu.
A zatem sprawa wydała się panu poważna.
Tak poważna, sir, że nie bacząc na nic, nawet na uroczystość rodzinną, bo to wszystko stało się akurat w dzień moich zaręczyn, pożegnałem narzeczoną i przyjaciół. Odroczyłem całą sprawę na później, żeby złożyć u stóp najjaśniejszego pana świadectwo moich głębokich obaw i dowód szczerego oddania. Ach, prawda,
odrzekł Ludwik XVIII. Doszły mnie słuchy o projektowanym pańskim małżeństwie z panną de Saint-Méran, córką najwierniejszego sługi waszej królewskiej mości.
Tak, tak, ale wróćmy do sprawy spisku.
Sir, obawiam się, że to więcej niż spisek. To zamach.
Zamach w obecnym czasie, odpowiedział z uśmiechem Ludwik XVIII, jest przedsięwzięciem, które uplanować nietrudno, ale zrealizować trudniej, choćby dlatego, że odzyskawszy nieledwie od wczoraj tron naszych pradziadów, obracamy baczne spojrzenie zarówno ku przeszłości, jak teraźniejszości i przyszłości. Od 10 miesięcy moi ministrowie zdwajają czujność, dążąc do wzmocnienia straży na całym wybrzeżu Morza Śródziemnego. Gdyby Bonaparte wylądował w Neapolu, koalicja zerwałaby się na równe nogi, nim dotarłby do Piombino. Wylądowawszy w Toskanii, postawiłby stopę we wrogim sobie kraju. Gdyby zaś wylądował we Francji, miałby ze sobą tylko garstkę ludzi i łatwo dalibyśmy sobie radę z tym człowiekiem znienawidzonym przez ludność. Nie trap się więc pan daremnie, ale bądź pewny, że możesz liczyć na naszą monarszą wdzięczność.
O, otóż i pan d'André, zakrzyknął hrabia de Blacas. W tej chwili rzeczywiście pojawił się we drzwiach minister policji, blady i drżący. Mrugał oczami, jakby poraziło go światło. Wilfort cofnął się o krok, żeby wyjść, ale zatrzymał go znaczący uścisk dłoni pana de Blacas.